Syberia to jest oczywiście wielość, dziesiątki różnych narodów i różnych kultur. Ja też poza tym książką też się tym właśnie troszeczkę zawodowo zajmuję, też jakieś tam dla studentów na ten temat prowadzę zajęcia, więc też czytam dla samego siebie, bo mnie też to po prostu fascynuje. I ja się od czasu do czasu spotykam przedstawicieli tych narodów, aczkolwiek jakoś nie poszukuję tego specjalnie, no bo ta książka nie jest do końca reportażem, to jest jakiś pewny taki strumień świadomości, to jest poszukiwanie jakiegoś końca, taka jazda w nieskończoność, filtrowanie świata przez wyobraźnię. Ale oni czasami ich spotykałem. I o kim tam jest mowa? No na przykład o Koriakach jest mowa o Ewenkach, o tych małych narodach dalekiej północy, których kondycja dzisiaj jest najczęściej bardzo, bardzo zła. To znaczy oni niestety zapominają albo już zapomnieli swój język. Wraz z językiem zapomnieli większość swoich tradycji. A jednocześnie nie do końca przynależą do tego świata współczesnej Rosji. Gdzieś są właśnie w pewnej próżni, bo już nie mają dostępu do swojej autentycznej kultury, która gdzieś po drodze została zagubiona przez spotkanie po prostu z rosyjską cywilizacją, ze Związkiem Radzieckim, z tą kulturową presją zdecydowanie silniejszej kultury, która była kultura rosyjska, nie mieli właściwie szans. A jednocześnie właśnie nie należą do niej w pełni i ta próżnia jest straszna i tą próżnię często wypełnia alkohol. Oni mają wielkie problemy z alkoholem. Nawet często sami o siebie mówią, że jak kiedyś na przykład dzieliliśmy się na hodowców reniferów i na powiedzmy część narodów, która polowała na wielkie ssaki morskie, to znaczy na foki morskie i wieloryby, jak w przypadku Czukczów, czy jak w przypadku Koriaków na północnej Kamczatce, to dzisiaj podział już jest inny, na pijących i niepijących. No. I pijący to jest jedna kategoria, którzy prędko się bardzo staczają na samo dno, bo jak zaczynają pić, to oni niestety nie mają odporności, że tak powiem, ich organizmy nie mają odporności na alkohol, mają bardzo niską i głowy szaleją. To Jacek Hugo Bader w jednym z swoich reportaży nazwał to białą gorączką, prawda, tym staczaniem się na dno. Albo nie piją, a jak nie piją, to nie piją najczęściej zupełnie, więc albo w tą, prawda? Tu jest taka radykalna dosyć dystynkcja, nie? Więc ta ich kondycja jest najczęściej dosyć smutna, to niestety wszystko umiera. Można spotkać jakieś takie wyspy jeszcze w Rosji, można jeszcze trafić na tych prawdziwych korczowników, ale to już jest rzadkość. Ja miałem szczęście, też nie ma o tym w książce, bo ja tyle o tej Rosji wyjeździłem, że ja tu opisałem niewielką część tego swojego jeżdżenia, to jest pewien taki wybór. Jeszcze będę to zapewne kontynuował. Więc na przykład w Nieniecji, w północnym Uralu, na północnym Uralu miałem ogromne szczęście, to jest zaszczyt i szczęście czegoś takiego doświadczyć, a mianowicie przez kilka dni byłem gościem Nieńców w prawdziwym czumie, bez żadnego prądu, bez żadnej bieżącej wody, bez żadnego zasięgu, po prostu tak jak kilka tysięcy lat temu, tak jak po prostu w czasach sprzed historii jeszcze można powiedzieć. I to było zimą, na zewnątrz było minus 30 plus wiatr, zorza polarna, jak się wychodziło za potrzebą z tego czumu, no bo za potrzebą się wychodziło z czumu i pod zorzą polarną się załatwiało swoje potrzeby. Na tym wietrze i piec się palił, taki piec z beczki, no to akurat z metalowej beczki, na górze ścięty z przyspawaną takim blatem, można powiedzieć, na którym po prostu się gotowały jakieś jedzenie i woda. Dym wychodził, wszystko kryte skórami reniferów, spało się na skórach reniferów. Ten piec nocą wygasał, bo go nikt nie palił, więc nad ranem tam było koło zera albo i nawet mniej. I oni zabili renifera i się jadło surowe mięso tego renifera, bo oni tradycyjnie jedli surowe mięso, ponieważ no, musieli to robić, żeby tam po prostu przetrwać, bo inaczej, no, żeby uzyskać pewne mikroelementy i witaminy w tymże mięsie, w tejże surowej krwi, więc też pito surową krew, bo tam nie ma warzyw i roślin, prawda, którymi my uzyskujemy różne te witaminy, więc no, a surowe mięso smakuje jak mięso, tylko się bardzo długo żuje i ręce krwią brudzi, jak się z zabitego renifera je od razu na tym wietrze, jak jest minus 20, jeszcze wieje, to ręce, które się brudzą krwią, od razu stają się bardzo takie skostniałe, można sobie chyba palce odmrozić, no i są bardziej do tego przyzwyczajeni, nie? Więc tym takim mięsem żułem, no trochę miałem taki odruch No prawda, jednak jem surowe mięso, ale no, ale no zaprosili, no jadłem, prawda, no z nimi jestem, no to spróbuję chwilę, przez chwilę ich życia. A najbardziej fantastyczne było to, co się jednak w głowie działo, a w głowie się działo, ja się czułem właśnie, że dotykam czegoś, jakiegoś takiego znowu poziomu przedhistorycznego, archetypowego, tej pierwotnej, zaginionej dzisiaj, niewidocznej już dla nas, łączności między człowiekiem a zwierzęciem. No bo ze zwierząt się wywodzimy, ale zapomnieliśmy o tym, się oderwały te nasze drogi, przecięły. I nagle jadłem tego surowego renifera, wokół ten czum reniferowy. Ja na tych reniferach, prawda, leżę, wszystko jest dookoła z renifera, oni sami też żyli, prawda, narzędzia kiedyś robili, no dzisiaj już tam mają, wiadomo, skutery śnieżne, mają jakieś tam naczynia, mają, jeżdżą od czasu do czasu do sklepu i coś kupują, to już nie jest taka kultura czysta, ale dominacja tego związku człowieka ze zwierzęciem, bo to właściwie nie człowiek hodował renifery, tylko może człowiek pasożytował na ich strategiach przeżycia, jak te renifery krążą, koczują, zimą idą na południe do granicy lasu tundry, a następnie latem z powrotem wracają nad ocean lodowaty na północ, trochę dalej człowiek za nimi chodzi, to człowiek się do nich zaadaptował, żył jak pasożyt. I ja sobie myślę, że wtedy sobie pomyślałem, że człowiek jest taką nagością, bo przecież nie mamy futra, prawda? Nie przeżylibyśmy bez tych reniferów, bez tych ich futer, bez tej odzieży. No ja miałem swoją kurtkę, ale oni wszyscy jeszcze chodzili, ci nieńcy, właśnie w futrach reniferowych, uszytych samodzielnie. Że człowiek jest takim niedoreniferem. No i sam zacząłem się reniferzyć, to znaczy zacząłem w swojej głowie powracać do renifera, jakby przeobrażać się w renifera. Jak sobie myślałem, reniferzyłem się wewnętrznie. I to było niesamowite, to było piękne, że po prostu można było doświadczyć takich myśli, które się spontanicznie w głowie tam rodziły, bo tutaj się takie u nas nie rodzą raczej, prawda? No chyba, że coś nas bardzo nad tym myślimy, coś nas zainspiruje, jakaś książka czy tak dalej, a tam to było jeszcze żywe. No a są jeszcze takie duże narody, które mają szansę na przeżycie, jak Tuwińczycy, Buriaci czy Jakuci, których jest tam ćwierć miliona co najmniej, albo Jakutów i Buriatów jest pół miliona i oni, ich kultura ma szansę przetrwać, bo ich język jest wciąż żywy. Oni wyznają na południu buddyzm pomieszany z szamanizmem, to wszystko jest tam nadal w dużym stopniu żywe. I te narody większe przetrwają, a te mniejsze niestety chyba zagubią swoją tożsamość, albo ta ich tożsamość się stanie taka dosyć po prostu pusta.